Później w studiu są Kazimierz Gajowy, Adam Rosłoniec. Co się dzieje w Bejrucie, w Libanie, bo dochodzą do Warszawy niepokojące informacje.
A tym razem powiem po łacinie. Annuntio vobis gaudium magnum habemus rząd. To, czegośmy sobie życzyli. Od 2 dni praktycznie go mamy. Radio Wnet było chyba pierwszym radiem, które na bieżąco poinformowało o tej dla Libanu i myślę dla regionu i przede wszystkim dla Polaków, którzy tam się udają lotem często, że to jest dobra wiadomość.
Dobra wiadomość. Mamy rząd. Kto ten rząd tworzy? Co to jest za rząd? Jak to wygląda? Proszę wyjaśnić po kolei.
Tak, bardzo szybko to wyjaśnię. Po prostu jest to nareszcie rząd według mnie normalny, dlatego że przekazano władzę tym, którzy wygrali te wybory. Co prawda nie wszystkim się podoba Hezbollah. Przy Hezbollah niektórzy nazywają go też organizacją turystyczną, terrorystyczną, również tą gałąź polityczną, ale rzeczywiście razem ze swoimi sojusznikami, to chrześcijanami związanymi z naszym prezydentem Michelem Aounem, wygrał te wybory. Co jest niepokojące? To jest to, że nowy premier, który już jest teraz prawdziwym premierem, Hassan Diab, jest sunnitą, bo tak ma być, bo tak się ułożyli w Libanie, że rządy powiedzmy są zawsze kierowane przez sunnitów, a prezydentem jest chrześcijanin i tak dalej, i tak dalej.
Tylko, a czyli że ten trójpodział władzy, że sunnita premier, szef parlamentu, szyita, prezydent chrześcijanin, jest utrzymany.
Jest utrzymany z tym, że tak się składa, że ponieważ to Hezbollah rozdawał karty, tworząc ten nowy rząd, to oczywiście ten pan profesor, zresztą tak jak sobie ludzie tego życzyli, Hassan Diab, jest bliższy szyitom politycznie niż sunnitom. Stąd też ci sunnici byli bardzo niezadowoleni. Jeszcze przedwczoraj taka organizacja, nowa partia laicka, która nazywa się Saba, czyli Siódemka, która wydawała się nadzieją dla Libanu, okazało się, że to była piąta kolumna, dlatego że to tylko oni się nie chcieli z tym nowym rządem zgodzić i dlatego zebrali wszystkich niezadowolonych z całego Libanu i jeszcze 2 dni temu niektóre telewizje pokazywały dość takie przykre obrazki przed parlamentem, gdzie ci ludzie chcieli się w jakiś sposób...
A teraz sytuacja się normalizuje?
No jest, to jest, dlatego jestem taki radosny. Dzisiaj rano, dzisiaj wieczorem wracam naszymi liniami lot do Bejrutu. I to jest też bardzo radosna wiadomość dla wszystkich tych, którzy się wybierają do Libanu, bo ten nowy rząd dostał kredyt zaufania. Będziemy się przyglądać i będziemy oczywiście już w poniedziałek o 6.30 bezpośrednio z studia Bejrut informować.
To się tylko na koniec tej naszej rozmowy z Kazimierzem Gajowym dopytam o reperkusje międzynarodowe. Kto przegrał, kto wygrał z sąsiadów, z wielkich mocarstw w tej rozgrywce wewnątrz Libanu?
No na pewno w jakiś sposób kilka punktów sam Iran zarobił z tego powodu, że wiadomo, że to jest ramię irańskie, które króluje prawie że w całym Libanie, zwłaszcza południowym, ale oczywiście też Ameryce bardzo zależało na tym, żeby ta stabilność do Libanu dotarła, czyli praktycznie bym to tak określił. Nie ma przegranych, nie ma wygranych, jeżeli chodzi o poszczególne stanowiska, ale naród libański w tym momencie jest najbardziej wygrany i wszyscy ci, którzy się do Libanu wybierają.
Kazimierz Gajowy w Libanie jest na co dzień, ale częściej drogę Warszawa, Bejrut przemierza Adam Rosłoniec.
Witam serdecznie.
I to nie sam.
Tak. To bardzo, bardzo dobre wiadomości, które pan Kazimierz Gajowy nam przekazał, bo pielgrzymi Radia Wnet, słuchacze Radia Wnet wybierają się po raz kolejny w tym roku na pielgrzymki Radia Wnet z przesłaniem. Pierwsza pielgrzymka rusza 16 kwietnia do 23 kwietnia. Kolejne terminy, prawie co miesiąc, i mam nadzieję, że będą tak bogate duchowo i bogate turystycznie, społecznie, bo jedziemy do Libanu, do którego z misją Radia Wnet jest odkłamywanie Libanu. Odkłamywanie i poznanie, że Liban to połowa społeczeństwa kościoła maronickiego, kościoła katolickiego maronickiego. To ziemia święta, chociażby Tyr, gdzie będziemy odwiedzać miejsca, gdzie przebywał Jezus Chrystus. Jedziemy do Sydonu teraz kolejną misją, aby pokazać zamek krzyżowców Château de la Mer i opowiedzieć o krucjatach, które są jedną z najbardziej zakłamanych historii w historii Kościoła i chrześcijaństwa. I taką misję mamy. Misję mamy na ten rok, misję naszego stulecia, misję Związków Polski-Libanu, misję poznania społeczeństwa libańskiego. I to będziemy realizować przez słuchaczy słuchaczy Radia Wnet.
To spotkamy też ludzi, którzy bardzo kochają Jana Pawła II w tym stuleciu jego urodzin. Nawidzimy jego sanktuarium. Tak. Jednym słowem, panie redaktorze, słuchacze Radia Wnet jadą do swoich, bo przecież to studio Bejrut już od ponad półtora roku funkcjonuje, także jadą do swoich, mają opiekę medialną również, ale przede wszystkim to, że mogą się poczuć bezpiecznie, a dzisiaj turyście, pielgrzymowi chodzi przede wszystkim o to, żeby się dobrze poczuł. A mieliśmy już ponad 300 słuchaczy Radia Wnet, którzy Liban nawiedzili. Pytajcie się ich, jaki jest prawdziwy Liban.
Może
no i też pana
i ja
Adama też.
Do Libanu się wybiorę. Kazimierz Gajowy, Adam Rosmaniec byli gośćmi Poranka w Net, studio Bejrut w poniedziałek.
Króciutko powiem, 16 kwietnia wyruszamy. Dzwońcie, piszcie rosłoniec@post.pl. rosłoniec@post.pl.
I to była ostatnia informacja. Dzięki wielkie. To teraz może zagramy jakiś, bo musimy przyspieszać tempo, bo tyle się dzieje, że nie ma czasu w tym poranku specjalnie na to, żebyśmy odetchnęli, posłuchali muzyki. Więc teraz zróbmy radio i szybko zmieńmy temat.
Radio Poranku!
Mówiłem, że będzie ekspres, mówiłem, że będzie szybko. Jest szybko. Teraz fragment przepytywania polityków na pierwszy ogień. Opozycja, Aleksander Miszalski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
Wczoraj gorący dzień w Sejmie, przyjęcie ustawy. Jedni mówią kagańcowej, inni mówią naprawczej. Emocji nie brakowało, bo to się odbywało także w tej atmosferze, kiedy państwo widzieli, jaki jest wyrok Sądu Najwyższego. I jak emocje? Jak wrażenia?
No emocje były duże i oczywiście ustawa na pewno nie jest naprawcza, bo strona naprawia. Trybunałowi Konstytucyjnemu, któremu już dawno wybito wszystkie zęby praworządności, oddaje się możliwość oceniania, czy tak naprawdę ustawa przyjęta przez polski Sejm jest zgodna z prawem unijnym i z konstytucją. No,
ale też do tego jest ten Trybunał Konstytucyjny, po no to
nie do tego, nie do tego, żeby oceniać, czy jest coś zgodne z
konstytucją, jest.
Z konstytucją tak, a z prawem unijnym już niekoniecznie.
Prawo unijne to jest zagmatwana materia, a na ile jest polityki w tym sporze o Sąd Najwyższy, a na ile prawa, pana zdaniem?
Jest jedno i drugie, jak zawsze, natomiast najważniejsze jest to, żeby trzymać się prawa, praworządności, tak? I w mojej ocenie, no tutaj mamy zapisane w Konstytucji, że jest coś takiego, który podział władzy, tak? Że sędziowie powinni być niezawiśli. W tym momencie, czy sędziowie dalej pozostaną niezawiśli, skoro mogą być karani dyscyplinarnie przez Izbę Sądu Najwyższego, która jest wybrana przez upolitycznione ciała pisowskie, przez KRS i tak dalej.
W KRS-ie jeszcze sędziowie zasiadają, ale ja mam jedną wątpliwość.
Czy chodzi o to, że chyba staramy się jednak dążyć do modelu państwa, czy tak mieliśmy, żeby ci sędziowie mogli orzekać w sposób niezależny od nacisków polityków. W momencie, kiedy nie mamy prokuratora, który już jest polityczny, czyli prokuratura została upolityczniona. KRS, który jest upolityczniony, bo wybierany jest przez polityków. Sędziowie, którzy mogą być karani przez osoby wybierane przez polityków. To czy dalej czy ci sędziowie będą niezależni? Czy jeżeli członek rodziny polityka z PiS-u stanie przed sądem, a ten sędzia orzekający będzie miał naciski z góry od polityków, bo wszystkie ciała, które teraz mogą go dyscyplinować, są wybierane przez polityków. To czy on dalej jest niezależny?
To jest pytanie fundamentalne. Nie jestem taki mądry, żeby na pytanie, co będzie kiedyś i co będzie...
Nie, to są sytuacje, które mogą być na co dzień.
Które mogą być, no, jakie są. Będą, to nie wiem, nie jestem taki mądry.
Wypadek pani premier Szydło w Oświęcimiu.
Wiem, że kiedy...
Zginęły dowody.
Też dziennikarz, ale z trochę innej percepcji. Pan Nisztor był łaskaw przyjechać staruszkę na pasa, został uniewinniony.
Więc w obie strony to działa.
Wiem, że jeżeli liberalny celebryta staje przed sądem, to ma duże szanse na wygranie, nawet jak nie miał prawa jazdy, nie miał przeglądu technicznego, a osoba była na pasach i tak jest niewinny. Więc wiem, jak jest.
Zgoda,
nie jest
to, to jest fatalne, natomiast zgodzimy się, że...
Jak mogło być, to ja nie wiem, panie.
Zgodzimy się z jednym, że sędzia, jeżeli jest człowiekiem, który jest pozbawiony pewnych zasad, jeżeli jest za bardzo przesiąknięty pewną opcją polityczną, to też nie jest dobrze. Natomiast dalej lepszy taki sędzia, który ma w głowie nawet coś za bardzo w którąś stronę, niż taki, który jest podległy politykom, prawda?
A taki sędzia, który protestuje, tak już całkiem jak dwóch ludzi tam odłóżmy na bok partyjne i dziennikarskie etykiety się spotyka i taki sędzia, który protestował na przykład na marszach razem z politykami Platformy i on potem będzie sądził polityka PiS-u, on będzie niezależny? Jak pan poseł myśli?
Powiem tak, że na pewno sędziowie, którzy się mieszają za bardzo do polityki, nie dają dobrego przykładu. Natomiast oddzielmy jedną kwestię. Polityka, jeżeli sędzia by zaczynał chodzić na protesty w sprawie aborcji, to moim zdaniem już przesadza. Ale jeżeli sędzia broni całego jakby trójpodziału władzy i tego systemu, który nam gwarantuje konstytucja, to on w tym momencie nie miesza się w politykę, tylko w obronę podstawowych wartości, które gwarantuje nam konstytucja. W związku z tym, no gdzie, czy jeżeli rząd obecnie panujący zacząłby, nie wiem, mordować ludzi, to czy sędziowie dalej nie mają prawa protestować? Czy jest gdzieś granica? Prawda? Ja podaję specjalnie przykład bardzo skrajny, natomiast to nie jest tak, że skoro ktoś zakłada togę, to znaczy, że nigdzie nie może się publicznie już w tych sprawach wypowiadać, prawda?
Chociaż był taki rząd w Polsce, który co prawda nie miał żadnego mandatu demokratycznego, ale rządził faktycznie Polską, nazywał się Rada Państwa, ludzi mordował, sędziów mianował, wtedy protestów nie było sędziowskich.
No i wtedy na przykład prokurator Piotrowicz pewnie był prokuratorem i sędzia Kreże i tak dalej. No.
Byli, to prawda, ale też tak. Wielu sędziów cały czas orzeka.
10%?
Tak, 10%. Czyli co dziesiąty sędzia ma... Sędzia ma legitymację nie KRS-u, nawet nie to, że KRS-u wybranego przez posłów, których ja i pan poseł też wybraliśmy, no bo wszyscy, mam nadzieję, na wybory chodzimy, ale mają placet generała Kiszczaka.
10%.
10%. Co dziesiąta sprawa zapada tak. W składzie, gdzie siedzi osoba, która została mianowana.
Tak. A średnia wieku sędziów jest około 40 lat i 90% to są sędziowie, którzy nic nie mieli wspólnego z tamtym
państwem. Ale to pana posła, że mnie to przeraża, że co dziesiąty wyrok wydaje w tej chwili, po 30 latach, wydaje osoba, która została mianowana przez zaborczą, krwawą juntę.
Ale nie przeraża pana to, że partia rządząca na swoich sztandarach mówi o właśnie tym, żeby tych ludzi usunąć, ale sama na głównych wykonawców swojej misji bierze tych ludzi, którzy również wtedy w czasach komunistycznych orzekali, byli prokuratorami.
No to jest jeden taki przypadek.
Nie. Sędzia Kryże był drugim takim przypadkiem.
Ale teraz sędzia Kryże już jest...
No ale był wiceministrem.
Ale 2006...
No ale również za czasów
wtedy nie było takiej reformy. Wtedy być może
również za czasów tej samej partii, tego samego ministra.
Był wiceministrem, co się zgadza.
Mogę powiedzieć, że również 10% przynajmniej PiS sobie bierze takich ludzi. Mnie to przeraża w obu przypadkach.
No tak, chociaż to nie PiS wysłał do Brukseli kilku działaczy i to nie tam podrzędnych prokuratorów, tylko działaczy Komitetu Centralnego. Jak na przykład pan premier Miller. No to jest jednak pewna zasługa w rekomunizacji. Ale dobrze, panie pośle, wybory europejskie były, to już się nie znęcajmy nad panem Leszkiem Millerem i nad Europejską Koalicją, a trochę się poznęcajmy nad Platformą, jak tam te wybory wewnętrzne, bo to jest ciekawy proces. Będzie druga tura, czy nie będzie?
Ja nie odczuwam tego jako formy znęcania się. To znaczy ja uważam, że naprawdę demokracja wewnątrzpartyjna, jaka w Platformie panuje, to jest jakby coś, co powinno naśladować wszystkie inne partie. To znaczy każdy mógł się zgłosić. Było sześcioro kandydatów.
Już jest czterech.
Dwójka zrezygnowała. No, ocenili swoje szanse mimo wszystko jako mniejsze.
I sami mężczyźni.
Teraz zostali sami mężczyźni. No niestety, tak.
Wykosiliście jedna kandydatka
Joanna Mucha sama podjęła tą decyzję.
Panie poseł, tak, Joanna
tak.
Mucha
się wycofała. Ja się cieszę, że mamy taki proces transparentny, że głosują wszyscy członkowie partii, że trwa ta kampania, że przy tym wszystkim zorganizowaliśmy w Krakowie, w Małopolsce takie spotkanie z wszystkimi jeszcze wtedy pięcioro
kandydatów. Tylko tajne, tam mamy tylko jeden fragment, który udostępnił Bartłomiej Sienkiewicz swojego wystąpienia.
No dobrze, a proszę mi powiedzieć, czy którakolwiek partia w Polsce podczas wyborów na przewodniczącego, przewodniczącą, robi debaty otwarte? Ja nie pamiętam takiej sytuacji. Co więcej, wydaje mi się, że bardzo często jest stawiany zarzut do Platformy, że PiS to umie brudy prać we własnym domu, a my to zawsze się pokłócimy medialnie. No więc raz zrobiliśmy spotkanie z członkami Platformy po to, żeby porozmawiać o statucie, o składkach,
na was
o organizacji, o zależności Rady Krajowej, krajowe i zarządów, o tym, ile biur w powiecie, o tym...
A pan poseł był na tym spotkaniu?
To ja organizowałem.
I jak to wyglądało? Co było najciekawsze? Co pan może ujawnić?
To znaczy, to nie jest tak, że ono było tajne, tylko że tam była dyskusja w sprawach wewnętrznych, naprawdę.
A co było osią tej dyskusji, panie pośle?
Statut. Forma organizacji, działanie partii jako maszyny, jako firmy, że tak powiem, w tym sensie...
Jakie opcje się ścierały?
No nie były różne...
Liberalizacji, zaostrzenia statutu, zwiększenia władzy przewodniczącego, zmniejszenia...
Raczej wszyscy kandydaci mówili o tym, że trzeba partię jeszcze bardziej decentralizować, że trzeba oddawać i środki finansowe, i władzę w dół, że trzeba wychodzić do ludzi, do powiatów, do małych gmin.
To
było główne przesłanie.
Życia partyjnego, a na zewnątrz, tak. jaka była oś sporu w tej dyskusji o Polsce? Kto był lewicą, kto był prawicą w tej debacie w Krakowie, tej piątki wówczas jeszcze kandydatów Platformy?
Tu bym powiedział, że skupiliśmy się i dlatego ona była zamknięta bardziej na sprawach wewnętrznych, bo gdybyśmy dyskutowali o sprawach światopoglądowych, to nie mamy niczego do ukrycia.
No, czytam, że ten fragment, który Bartłomiej Sienkiewicz ujawnił, to kiedy był, mówił, że jesteśmy liberałami, że musimy być z tego dumni, że liberał to jest osoba, która broni wolności i tak musimy sobie powiedzieć, my jesteśmy liberałami.
Tak, rzeczywiście, natomiast to było ostatnie podsumowanie. Wcześniej rozmawialiśmy naprawdę o sprawach stricte strukturalnych. Bartłomiej Sienkiewicz najsilniej jakby gdzieś tam wyraził ten swój liberalizm.
I dostał burzę oklasów.
Dostał brawa, oczywiście. Ale myślę, że nie było nikogo, kto by uważał, że powinniśmy jakoś bardziej być konserwatywni czy lewicowi. Wszyscy mówili o tym, że Platforma powinna być partią centrową z szerokimi skrzydłami, zarówno tym bardziej konserwatywnym, jak i tym bardziej liberalnym, lewicowym. Natomiast łączyć nas powinny i łączą chyba sprawy, które są nie do końca powiązane z takim podziałem ideologicznym, tylko bardziej mówimy o samorządności.
Myśli pan poseł, że na przykład Joanna Mucha, gdyby wygrała, gdyby cały czas startowała, brała udział w tym wyścigu, to powiedziała, bo jak Grzegorz-Schetyna, że Platforma ma konserwatywną kotwicę?
Że również ma? Na pewno, bo tak powiedziała. Ona na pewno nie czuje się częścią tej konserwatywnej kotwicy, natomiast na pewno docenia jej wagę i jej rolę.
Bo są skrzydła, tego pan poseł nie zaprzeczy, w którym skrzydle jest Borys Budka, w którym skrzydle jest pan poseł Siemoniak.
Myślę, że są gdzieś pośrodku. Myślę, że może Borys troszeczkę mimo wszystko bardziej konserwatywnie, chociaż to zależy. No i niektóre jego poglądy wydają mi się dosyć konserwatywne, ale z kolei jeśli chodzi o duch, nową energię, młodość, no to...
A które elementy programu u pana posła Borysa Budki są konserwatywne?
Miał tam takie wypowiedzi o sprawach światopoglądowych.
No, a czyli, że tutaj poza zyskami partnerskimi dalej
w tym zakresie. Tak mi się wydaje, że właśnie takie wypowiedzi słyszałem, ale to trzeba by jego pytać, a nie
mnie.
A
pan poseł na kogo zagłosuje?
Ja na Borysa Budkę zagłosuję, mimo że jestem liberałem z krwi i kości.
Z krwi i kości, to jednak Borys Budka będzie pierwsza, będzie druga tura, bo wszyscy mówią, że to już taka jest skala poparcia dla Borysa Budki, że on chyba w cuglach te wybory wygra.
Wydaje mi się, że będzie pierwsza tura i na tym zakończymy i tak bym sobie też życzył, ponieważ najważniejsze są wybory prezydenckie i myślę, że te dwa tygodnie dodatkowe skoncentrowania się już tylko na promowaniu pani marszałek Idy Wybłońskiej, to jest dodatkowa wartość.
Jakie miejsce dla Grzegorza Schetyny i jego frakcji, przyjaciół, Tomasza Siemoniaka? Kim będzie Grzegorz Schetyna, jak już...
To trzeba pytać się przewodniczącego nowego. Jeżeli nim będzie Borys, no to Borysa.
A co on by podpowiedział?
Ja myślę, że dla każdego musi być miejsce i myślę, że Grzegorz Schetyna wykonał kawał dobrej roboty. Jakkolwiek można mieć jakieś tam zastrzeżenia do pewnych kwestii i część członków oczekuje pewnej korekty kursu, to na pewno Grzegorz strasznie dużo pracował i dokonał rzeczy, które się wcześniej wydawały niemożliwe, czyli chociażby zjednoczenia opozycji, większej jej części w wyborach do Parlamentu Europejskiego, trochę mniejszej części w wyborach do Sejmu, ale naprawdę ja uczestniczyłem, obserwowałem bardziej może ten proces jako szef regionu i naprawdę mnóstwo dobrej pracy. Więc na pewno dla każdego musi być miejsce i dla Tomka Siemoniaka i Grzegorza Schetyny i jestem przekonany, że którykolwiek z kandydatów wygra, to na pewno, zresztą to pokazała
ta rozmowa. Powtórki z Donalda Tuska, nie będzie się wypycha konkurentów.
Nie, te relacje są bardzo dobre. Wczoraj wszyscy byli kandydaci na przewodniczących na klubie. Każdy się wypowiedział, wszyscy powiedzieli, że dalej walczymy jak jedna pięść i każdy dostał brawa. jest naprawdę świetna atmosfera.
To jeszcze na koniec wróćmy do sądów. Ja mam pewną rozbieżność, bo z jednej strony oglądałem okrągły stół, który PSL robiło na początku stycznia w Sejmie i tam także posłowie Platformy mówili, że jest potrzebna reforma wymiaru sprawiedliwości, że jest potrzebna ta reforma idąca w kierunku wzmocnienia kontroli społecznej nad wymiarem sprawiedliwości. Z drugiej strony czytałem projekt senacki, gdzie się podpisała większość, wszyscy senatorowie Platformy, czyli większość senatorów pod tym wnioskiem. No i w ten wniosek raczej o nowelizację ustawy o KRS-ie raczej jest, idzie w duchu, przywracamy tak jak było.
Zrobić reformę sądownictwa, która faktycznie przywróci jakąś, przywróci, nie wiem, bo moim zdaniem ta kontrola społeczna cały czas jest, natomiast, znaczy cały czas jest, dopóki PiS nie zaczyna reformować, bo chodzi o kontrolę społeczną, a nie polityczną. Ja bym się skupił przede wszystkim na tym, żeby poprawiać efektywność tych sądów, żeby...
Jaka była kontrola społeczna nad wymiarem sprawiedliwości przed reformą Prawa i Sprawiedliwości? W jaki sposób my mieliśmy kontrolować sąd?
Konstytucyjną kontrolę. Mamy konstytucję, którą uchwalają parlamentarzyści i ta konstytucja gwarantuje ten trójpodział. No.
Ale na przykład, jaka jest zależność mnie jako obywatela od tego, kto wydaje wyrok? Kto sądzi? Bo w pierwszej Rzeczypospolitej szlachta między sobą wybierała sędziego, było to jasne. W drugiej RP byli silni ławnicy, teraz mamy korporację, która sama się wybiera i w zasadzie ja jestem bezwolnym trybikiem, a pan poseł ma mniejszą władzę. Pan poseł może coś powiedzieć, uchwalić ustawę, a sędzia może mnie skazać na dożywocie, na utratę majątku, może zrobić ze mną wszystko, co chce de facto. No, jaką ja mam kontrolę nad takim człowiekiem?
Bezpośrednia osoba nie ma, człowiek fizyczny nie ma bezpośredniego wpływu na sędziego. To jest oczywiste.
Natomiast może warto,
pan, ale pan woli w takim razie, żeby ten wpływ był przez polityków?
Chcę, żeby sędziowie mieli poczucie, że nie spadają z księżyca, tylko są wybrani, że są zależni od obywateli.
Ja nie chcę, żeby ta zależność dokonywała się za pośrednictwem polityków, ponieważ w większości niestety, szczególnie opcji rządzącej, nie ufam, że użyję ich do dobrych celów. Natomiast jeszcze chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, że podstawowe kwestie, które powinniśmy naprawiać, to jest szybkość orzekania. To się nie zmienia. Ile Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył spraw, odkąd jest naprawiony przez władzę PiS-owską i odkąd, ile? I czy zwiększyło się tempo orzekania sądów pod ministrem Ziobro? Nie. To są wszystko odpowiedzi na nie, ponieważ nie o to chodzi władzy. I to mnie przeraża, że chodzi o to, żeby mieć na nią kontrolę i móc wywierać wpływ na prokuratorę, na sędziów, na Trybunał, móc zarządzać sobie jak laleczkami w teatrze, a nie o to, żeby było lepiej dla społeczeństwa.
Powiedział Aleksander Miszalski, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również panu.
8:10 na zegarach się zrobiła nieopatrznie. To zagramy przegląd prasy, a cóż nam pozostało do zrobienia.